Witam Państwa, Lech Pilarski. Chyba nie będzie emerytur stażowych. Wszystkich przerażają koszty szacowane na 120 miliardów złotych w krótkim okresie. Czy są możliwe inne warianty? O tym między innymi rozmawiam z wiceprzewodniczącą Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszką Olchin. Dobry wieczór, witam Panią.
Witam Pana i Państwa serdecznie.
Oraz z Józefem Mozalewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność. Witam.
Witam Państwa bardzo serdecznie.
I przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim.
Witam serdecznie.
Również witam. Proszę Państwa, no jak to będzie z tymi emeryturami stażowymi, bo no zaczynają się pojawiać informacje, że koszty tego całego przedsięwzięcia mogą być bardzo wysokie. Co na to Solidarność? Józef Mozalewski.
No właśnie, to jest stwierdzenie, że prawdopodobnie, że docierają do nas takie informacje. Jako przedstawiciel Solidarności wiem jedno, że projekt ustawy w tej sprawie został złożony, oparty o odpowiednią ustawową ilość podpisów, został przyjęty do legislacji parlamentarnej. Zobaczymy, no ja myślę, że w chwili obecnej w sposób tak jednoznaczny nie powinniśmy mówić, bo myślę, że tutaj jest kwestia...
Ja nie powiedziałem w sposób jednoznaczny, panie przewodniczący, użyłem
słowa
chyby.
Ja nie odwołuję się tylko do stwierdzenia pana redaktora, ale docierają takie informacje, że to już koniec, że nie będzie i tak dalej, więc zaczekajmy na ostateczne rozstrzygnięcie, no bo on musi być procedowany w chwili obecnej w parlamencie. Też doskonale wiemy, że odbyły się rozmowy z panem prezydentem ze strony Solidarności i myślę, że tutaj ja szybciej bym się spodziewał uzgodnionego projektu ustawy ze strony pana prezydenta i projektu obywatelskiego, który my złożyliśmy jako Solidarność.
Czy są możliwe jakieś kompromisy? Czy jest możliwe wdrożenie, żeby niższe koszty były tego przedsięwzięcia?
My na razie nie wiemy o ewentualnych jakichś tam różnicach pomiędzy pomysłem pana prezydenta, bo to przecież pan prezydent również wystąpił z taką inicjatywą i publicznie zapowiedział, że takie rozwiązanie będzie chciał, by zostało przyjęte. I na dzień dzisiejszy, tak jakby, no przynajmniej ja osobiście nie znam tutaj tych kalkulacji finansowych, ile to miałoby kosztować, stać nas czy nie. Oczywiście my musimy brać pod uwagę w chwili obecnej to złożoną sytuację, którą mamy miejsce w naszym kraju, związaną chociażby z tymi dodatkowymi kosztami, którymi budżet państwa musiał pokryć różnego rodzaju koszty związane z kryzysem na granicy wschodniej, ale myślę, że biorąc pod uwagę różnego rodzaju informacje ministra finansów czy strony rządowej, to ta nadwyżka budżetowa w odpowiedniej wysokości no, świadczy o tym, że te problemy, o których wspominam, zostaną rozwiązane. Natomiast no, ta kwestia społeczna musi być procedowana. Ja jestem z natury optymistą i głęboko wierzę, że będzie miało pozytywny efekt.
Pytanie do pani Agnieszki Olchin, wiceprzewodniczącej Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu. Czy no, ten szacunek kosztowy przeważy i rząd ani politycy nie zdecydują się na emerytury stażowe? Jak pani sądzi?
Miało być te 5, pięknie ciśnie się na usta. Wiadomo, że ta emerytura stażowa miała być ściśle związana ze stażem pracy, czyli ktoś, kto przez 35 lat uczciwie pracował, odkładał składki.
On miał, 40 lub 40.
No już lub 40 oczywiście, no, mówię o kobietach akurat. Były odkładane na jego konto składki. No chciałbym mieć taką możliwość, bo to był taki przywilej w różnych sytuacjach.
Tak, bo cały czas rozmawiamy o przywileju, nie mówimy o tym, że obowiązkowo trzeba skorzystać z tej emerytury stażowej.
I szkoda by było, szczerze mówiąc, w niektórych przypadkach, kiedy ten pracownik nie może dopracować do tego wieku emerytalnego, że nie będzie miał takiej możliwości, mimo że przepracował jednak te 35 czy 40 lat.
Mówimy bo to jest tutaj o okresach składkowych, nie tylko o samej pracy.
Tak, oczywiście, o okresach składkowych.
I wtedy nie trzeba by było się posługiwać takimi różnymi przedsięwzięciami, jak emerytury pomostowe, renty, różne takie cuda.
No to by to na pewno ułatwiło i legislacyjnie, i na pewno ułatwiłoby życie tym ludziom, którzy by na tą emeryturę wcześniejszą mogli przejść. Natomiast ja rozumiem z drugiej strony, że społeczeństwo się starzeje, że średnia ta wieku to jest już bardzo wysoka. No i że wiem, że przeliczono to i na pewno są to duże koszty. Niemniej jednak uważam, że w niektórych sytuacjach, kiedy ten pracownik nie jest w stanie dopracować, a renta jest tak niska, że nie wystarcza na normalne funkcjonowanie, przeżycie po prostu miesiąca, no, a jednak ten pracownik te lata swoje wypracował, że powinna być taka możliwość.
Jarosław Niczewski, przewodniczący Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ. To jak pan sądzi, jak będzie z tymi emeryturami stażowymi?
Ja na razie, wie pan, ja tylko jeden artykuł przeczytałem o tym, co pan mówił, że
są duże koszty.
Są jakieś duże koszty. Oficjalnej informacji nie mamy. Nie mamy informacji osób, powiedzmy, odpowiedzialnych za finanse ZUS-u. Więc nie wiem, ja jestem tego zdania, co i poprzednicy, że on powinien wejść. Ja jestem dobrej myśli, że on wejdzie w najbliższym czasie. No.
Tak pan sądzi, że w najbliższym czasie? Czy ewentualne są możliwe rozmowy, żeby pożenić albo wyjść z takiego założenia, że nie ma sensu kontynuować tej sprawy związanej z rentami, przed emeryturami, nie ma sensu ciągnąć tych emerytur pomostowych, żeby wprowadzić taki cywilizowany pomysł jak emerytura stażowa z tymi granicznymi jednak latami pracy i żeby sprawa była załatwiona, jak pan sądzi?
Ale ja nie mówię, że ma nie być w ogóle rent, bo zdarzają
się... Nie,
wypadki.
Oczywiście. Ja mówię tylko o tych rentach, no bo ktoś przed emeryturą, po osiągnięciu na przykład mężczyzna 60 lat, ma problemy ze zdrowiem, nie jest w stanie wydajnie pracować i no, przechodzi wtedy na rentę, a mógłby już wtedy skorzystać z emerytury stażowej.
Oczywiście, po spełnieniu tych wszystkich warunków mógłby spokojnie przejść na emeryturę stażową. Tak jak Solidarność proponowała, nie byłoby to te 120% podstawy i pan prezydent, i byłoby minimalnej, przepraszam.
No tak.
Minimalnej, tak. I byłoby to lepsze rozwiązanie niż składanie wniosków o rentę socjalną czy rentę z ZUS-u.
Tak, te komisje zdrowotne i tym podobne cuda nie widzę.
Oczywiście.
Panie Józefie, czy pan podziela tę opinię, że można by to w ten sposób uregulować?
Oczywiście, szanowny panie redaktorze, szanowni państwo, dlatego rozpoczyna się proces legislacyjny. Będzie pierwsze czytanie w Sejmie. Najprawdopodobniej projekt trafi do komisji. W komisjach, w różnych komisjach będzie on procedowany i będą odbywały się dyskusje w tej sprawie. I między innymi takie rozwiązanie musi być brane pod uwagę. No, w końcu powinniśmy mieć taki jednolity system, który będzie umożliwiał korzystanie dla osób, które nie mogą świadczyć swojej pracy, o których tutaj mówiła pani Agnieszka czy kolega Jarek. I w końcu czas na unormować tę sytuację. I ja głęboko wierzę, że nie gdzieś tam politycznie z takim czy innym ugrupowaniem będziemy rozwiązywali czy omawiali ten problem, tylko w parlamencie. No, pierwsze, drugie czytanie, komisje i myślę, że różnego rodzaju propozycje, czy to polityczne, partyjne, czy prezydenckie, czy nasz społeczny, no muszą się ze sobą zejść i musi być podjęta decyzja, żeby ten problem w końcu rozwiązać, żebyśmy wszyscy mieli spokój, bo rzeczywiście no jest grupa osób, która wykonuje wykonuje takie czy inne zawody i nie jest w stanie po tym okresie, o którym tutaj mówiliśmy, panie 35 czy panowie 40, oczywiście spełniając ten warunek pracy oskładkowanej, no będą mogli skorzystać. To nie będzie jakiś tam przymus, tylko będą mogli z tego rozwiązania skorzystać.
Stawiamy tu kropkę. Będziemy przyglądali się tej całej debacie związanej z emeryturami stażowymi. Na razie są takie graniczne informacje. Z jednej strony wielu popierających ten projekt, z drugiej strony całe mnóstwo ekspertów, którzy wskazują na wysokie koszty tego rodzaju przedsięwzięcia. Proponuję, byśmy zmienili teraz temat i zajęli się inflacją. Czy pakiet antyinflacyjny zaproponowany przez rząd jest akceptowany przez związki zawodowe, czy związki zawodowe poszłyby dalej? Agnieszka Olchin.
Znaczy powiem tak, zawsze jest za mało.
No tak.
Dlatego, że inflacja jest olbrzymia. To się widzi z każdym tygodniem, jak idę do sklepu i podstawowe artykuły, ceny ich rosną i to nie jest tak, że się zatrzymują. One z każdym tygodniem są coraz wyższe. I tak ser żółty, już który ja kupowałam, to w ciągu 2 miesięcy podrożało 100%. Mówi się, że inflacja jest 7,7, ale podstawowe produkty, niektóre podrożały no, naprawdę bardzo dużo, więc wprowadzenie tego pakietu oczywiście, że jest jakimś rozwiązaniem jakby minimalizującym, chociaż w jakimś drobnym stopniu tą inflację, ale myślę, że i tak tej inflacji nie zatrzyma, takie jest to moje zdanie, ponieważ wchodzi od 1 stycznia ten Polski Ład i przedsiębiorcy, którzy zarabiają powyżej tych 11 tysięcy miesięcznie, no czyli duże zakłady jakiejś pracy, tak, duże, będą płacili dużo większe podatki, a więc będą te podatki chcieli przełożyć te skutki tej zwiększonych opłat opodatkowania, będą przeniosą w cenach towarów, więc to moim zdaniem znowu nakręci kolejną inflację. Więc tutaj naprawdę ja to widzę ciemno, to co będzie od 1 stycznia, to co się zadzieje. A same te dopłaty, jeżeli pan mówi jeszcze oprócz tego, że tak, ten gaz będzie na 8% z 23%, ale same takie dopłaty do gospodarstw to są znikome kwoty, to są naprawdę dla najniżej zarabiających i to nie najmniej zarabiający, bo jeżeli ja czytam, że to jest że jednoosobowe gospodarstwo domowe nie może mieć więcej dochodu niż 1500 zł, czyli ten ktoś nie może więcej pracować niż na pół etatu, bo jeżeli już pracuje na całym etacie, to on żadnej tam nie dostanie żadnego dofinansowania, a ten, który pracuje na te pół etatu do tego 1500 zł, no to umówmy się, to ktoś musi pracować kilka godzin w tygodniu dosłownie, to dostanie dopłaty 33 zł, jeżeli mówimy o jednoosobowej, oczywiście tam dla rodzin wielodzietnych jest to trochę, są większe kwoty, ale to są kwoty, jak gdyby, jeżeli ktoś mówi 1100 zł, a nie dopowiada, że to jest w skali roku, no to nie łudźmy się, cóż to są za dopłaty przy takiej inflacji.
Jarosław Niczewski, pana komentarz.
Ja powiem tak, dobrze, że jest taki projekt na razie dopłat, ale to jest za mały i za późno. Za późno, bo zmniejszenie akcyzy na paliwa, na gaz od 20 grudnia, prąd od 20 grudnia, to będzie skutkowało nam, jeżeli chodzi o paliwa, miejmy nadzieję, że gdzieś w lutym. Zawsze tak jest, że każda zmiana nawet wartości tego dolara, to skutkuje nam w cenach na stacji benzynowej dopiero po jakimś czasie. I tutaj nie sądzę, by to w krótkoterminowym okresie poprawiło
Czy
nam...
Czy w pana opinii rząd powinien, że tak powiem, głębiej sięgnąć do kieszeni, żeby rekompensować ten wzrost kosztów?
Głębiej sięgnąć do kieszeni, bądź zrobić to trochę wcześniej, 2 miesiące wcześniej. Dzisiaj byśmy widzieli jakiś skutek tego, tak? Na razie nie odczujemy. Nie odczujemy w ogóle tego. Takie jest przynajmniej moje osobiste zdanie.
Józef Mozolewski, pana komentarz.
No tak, oczywiście to jest problem. Problem nie ulega żadnej wątpliwości. Dosyć taki mocny, duży. No my miesiąc temu, przypominam sobie, tej naszej audycji również rozmawialiśmy na ten temat. Tylko miesiąc temu ten procent inflacji był znacznie niższy. I myślę, że nikt się nie spodziewał, że on będzie aż tak wysoki. No spodziewamy się, że on jeszcze będzie wyższy po nowym roku. To, o czym wspominała pani Agnieszka, niektórzy analitycy mówią, że będzie to nawet dwucyfrowy. I to jest, nie ulega żadnej wątpliwości, problem. Tutaj no i pani Agnieszka, i Jarek mówimy o tym, że za późno. Ja myślę, że trochę przeżyliśmy różnych trudnych okresów związanych z, czy to podatkami, czy z dochodami, czy też z inflacją.
Nawet ja nie z cięciem zer, jak sobie pan przypomina.
Tak, ja nie przypominam sobie, żeby była taka reakcja ze strony rządu na wprowadzenie takich działań antyinflacyjnych. Oczywiście to, co powiedziała pani Agnieszka, ja zgadzam się w 100%, że zawsze chciałoby się więcej, tylko przed chwilę rozmawialiśmy o systemie emerytur stażowych. W chwili obecnej mówimy o obniżeniu akcyzy i tak dalej, i tak dalej. No jednak budżet państwa no, ma swoje jakieś tam granice, które muszą być granicami takimi bezpiecznymi. Ja się z tego faktu cieszę, że jest reakcja ze strony rządu. Tutaj bym też, Jarku, polemizował. Czy to jest za późno? No myślę, że analitycy być może przewidywali, że tak będzie, ale jeszcze te dwa miesiące temu nikt się nie spodziewał, że na koniec listopada będzie to inflacja rzędu 7, prawie 8%. Ale jest ta reakcja i tutaj no, ja bym nie negował tych dopłat dla rodzin, czy to wielodzietnych, czy powiedzmy o dochodach osób jednoosobowych. Jest to jakaś pomoc, tylko na ile to wystarczy, to trudno tutaj chwil powiedzieć. No te rozwiązanie, które jest szykowane od 20 grudnia, o czym wspominał kolega Jarek, rozpocznie swoje funkcjonowanie od 20 grudnia. No i analitycy mówią, że no będzie to możliwość, że tak powiem, funkcjonowania tych rozwiązań przez okres 5-6 miesięcy. Dalej, no to aż strach pomyśleć, ale też musimy zdawać sobie sprawę, że nie jest to, ta inflacja nie jest jakimś błędem polityki rządzącej chwili obecnej, tylko jest to problem ogólnoświatowy, ogólnoeuropejski i no wszystkie państwa borykają się z tym problemem. I
no, liczymy na to, że świat znajdzie jakieś antidotum na tę rosnącą inflację. Przepraszam, że stawiam kropkę, panie Józefie, ale mamy jeszcze 4 minuty na rozmowę i ważny temat związany z pojawiającą się potrzebą, przynajmniej wielu ekspertów na to wskazuje, że pracodawca powinien wiedzieć, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. Pani Agnieszka Olchin, związana ze służbą zdrowia, pani opinia w tej sprawie.
Moja opinia już raz na ten temat rozmawialiśmy, ale jest niezmienna, więc ja uważam, że nie powinien wiedzieć o tym, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, dlatego że teraz gro pracowników akurat medycznych, którzy byli szczepieni na samym początku 2 dawkami, w tej chwili chorują, więc nie zabezpiecza to absolutnie w żaden sposób przed zachorowaniem i przed roznoszeniem wirusa. Owszem, szczepienia.
Bo no to chronią już przed ciężkim przebiegiem choroby.
Tak, chronią przed ciężkim przebiegiem. Więc w jaki sens ma, żeby wiedział pracodawca? No, ale czemu to ma służyć? Pytanie. No bo jeżeli ta osoba zaszczepiona przenosi wirus, choruje, tylko to powinno być teraz, każdy obywatel sam powinien decydować, tak? Czy chce być nieszczepiony i ryzykować ciężki przebieg choroby lub też śmierć, czy chce być zaszczepiony i nawet jak zachoruje, to mieć lżejszy przebieg. Chociaż też to nie jest jednoznaczne, że taki przebieg będzie.
No bo nie ma żadnej gwarancji.
Nie, bo znam przypadki bardzo ciężkiego przebiegu COVID-u u osób zaszczepionych dwoma dawkami, więc tutaj nie ma żadnej gwarancji, więc nic to nie zmieni jakby dla pracodawcy ta wiedza, bo nie ma tutaj żadnej zależności, czy człowiek jest szczepiony, czy nie, przy zakażeniu i przy roznoszeniu tego wirusa. Nie ma, nie ma.
To jest pani opinia. Jarosław, Niczewski.
Tak, a ja się pozwolę z koleżanką nie zgodzić. Ja pracuję w firmie produkcyjnej i każda, wie pani, wiecie państwo, taka nieobecność pracownika, który zachoruje, jest odczuwalna. I tutaj dbając nawet o własne miejsca pracy, ja sądzę, że powinno być to coś takiego jak weryfikacja pracownika, czy on jest zaszczepiony, czy nie jest zaszczepiony.
Pana opinia. Józef Mozolewski, już na zakończenie programu.
Proszę państwa, ja myślę, że wielokrotnie odwołujemy się do państw doświadczonych, państw zachodnich. Proszę spojrzeć trochę za granicę i zobaczyć, jakie rozwiązania związane z pandemią są wprowadzane. Tam się nie dyskutuje.
Ostre na przykład wprowadzili Austriacy ograniczenia, no i górale w Polsce się szczepią.
Holendrzy, Hiszpanie, Włosi, Niemcy, po sąsiedzku u nas Litwa, nie zrobisz zakupów, jak nie jesteś zaszczepiony. O czym my chcemy tutaj rozmawiać? 500, ponad 10 autokarów dziennie ludzi umiera ze względu na COVID. A my się dzisiaj zastanawiamy, czy pracodawca będzie mógł narazić jakiś tam autorytet i zapytać, czy ja zostałem zaszczepiony, czy nie zaszczepiony. Tu nie chodzi o kwestię tego, czy on może, czy nie może, tylko kwestię bezpieczeństwa swojego i jego najbliższych. Jeżeli on dzisiaj, a są takie przykłady, o czym mówi wielokrotnie, oczywiście nieoficjalnie sanepid, pracownicy chorzy na COVID przychodzą do pracy, pracują normalnie, ukrywają to kwestię, no to na litość boską, musimy, opamiętajmy się wszyscy, życie jest najważniejsze, a nie kwestia, czy pracodawca może, czy nie może. Musimy się dzisiaj ratować przed tym niebezpieczną, przed tą niebezpieczną sytuacją. I ja dziwię się, jak słyszę wielu pracowników służby zdrowia, którzy kwestionują, no bo to po dwóch szczepionkach, po trzech ktoś zachorował. Ale proszę zapytać, no pani Agnieszko, pani jest najbliżej.
Ale musimy kończyć już nasze spotkanie. To pytanie zawieszamy.
Popieram ciebie, Józefie, w całości.
Panie Agnieszko, no pani jest w mniejszości, ale będziemy się sprawie przyglądać i mam nadzieję, że wrócimy do tematu już w nowym roku. Dziękuję bardzo. Dzisiaj rozmawiałem z wiceprzewodniczącą Federacji Związków Zawodowych na Podlasiu Agnieszką Olchin oraz z Józefem Mozolewskim, przewodniczącym Zarządu Regionu Podlaskiego NSZZ Solidarność i przewodniczącym Podlaskiej Rady Wojewódzkiej OPZZ Jarosławem Niczewskim. Wszystkiego dobrego i na święta, i w nowym roku. Wszystkim Państwu Lech Pilarski. Do usłyszenia.